Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa, witam naszego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
W dzisiejszej audycji mówić będziemy o komputerach wielkiej mocy obliczeniowej. Cóż to takiego?
Pierwszy komputer był rzeczywiście wielki, chociaż jego moc obliczeniowa była wielokrotnie mniejsza od zwykłego obecnego peceta. Ale oczywiście życie idzie do przodu i może nie wszyscy wiedzą, że używając komputer osobisty, którego moc obliczeniowa też jest stosunkowo duża, ciągle są potrzebne i ciągle pracują komputery wielkiej mocy obliczeniowej. Są to komputery bądź to przeznaczone do bardzo złożonych obliczeń naukowych, bądź też do przetwarzania bardzo dużej ilości danych. Ja muszę powiedzieć, że kiedy wracałem z jednej z konferencji naukowych w Stanach Zjednoczonych, zginął mi bagaż i to trwało jakieś 2-3 dni. Okazało się, że jest taki komputer w Stanach Zjednoczonych w Atlancie, wielki komputer, w którym są zapisane wszystkie bagaże, jakie zaginęły w transporcie lotniczym na całym świecie. Wyobrażamy sobie oczywiście taką bazę danych, w której są zapisane dane wszystkich mieszkańców Polski, czy powiedzmy Scotland Yard, czy CIA, prawda, mają takie komputery i tam te wielkie ilości danych są przetwarzane.
Mówił pan profesor o tym, iż z takich obliczeń korzysta m.in. policja, ale kto jeszcze? Czym są obliczenia wielkiej skali?
Ja muszę powiedzieć tak, że będąc dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego, zajmuję się komputerami wielkiej mocy obliczeniowej, przeznaczonymi głównie do obliczeń naukowych. I to oczywiście są bardzo wielkie wyzwania. Nie ma w zasadzie współczesnej nauki, jeśli chodzi o badania podstawowe, o fizykę, o przyrodę, o medycynę, chemię, biologię, nie ma rozwoju i postępu wiedzy w tym zakresie bez komputerów wielkiej mocy obliczeniowej. W ostatnim czasie dużo słyszymy o hadronowym zderzaczu cząstek pod Genewą, ale trzeba powiedzieć, że w trakcie tego eksperymentu są wytwarzane miliardy danych, których nawet w Genewie nie są w stanie zgromadzić. One są rozsyłane dzięki sieci komputerowej o wielkiej przepustowości na cały świat, a potem następnie przetwarzane. I z tych miliardów danych opisujących tory milionów cząstek są wyliczane przyspieszenia, masy tych cząstek, ale to powiedzmy może jest nam odległe, dużo bliższy temat, czyli medycyna, przetwarzanie obrazów w medycynie. Można w ten sposób obrazy rentgenowskie czy USG, czy tomografii komputerowej, widzieć rzeczy, których normalnie się nie widzi. Taką najbardziej w tej chwili dynamiczną dziedziną jest chemia, jest biologia, gdzie opracowujemy nowe materiały, gdzie badamy łańcuchy genetyczne. Są to najbardziej, można powiedzieć, obliczeniożerne obliczenia, które powodują, że mogą powstawać nowe materiały, że symulujemy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, gdzie nowe materiały dla medycyny powstają, dla lotnictwa, dla, że tak powiem, badań kosmicznych. Ja tylko taki przykład podam na jednej z konferencji naukowych. Referujący naukowiec opowiadał o swoich badaniach w zakresie nowych materiałów i mówił, że przesymulował taki łańcuch złożony z 20 atomów i taki wielki ośrodek komputerowy liczył to przez 5 dni. Ale 20 atomów to jest niewiele. On by chciał zasymulować 200 atomów, ale to liczyłoby się 34 lata. No więc te badania po 34 latach no już byłyby nieaktualne. Zresztą nikt nie jest w stanie zafundować takich obliczeń. Więc to są obliczenia wielkiej skali, które limitują postęp.
Skoro mówimy o komputerach wielkiej mocy, jak one wyglądają? Czy są rzeczywiście, tak jak mówi nazwa, wielkie?
To są gabarytowo bardzo duże urządzenia. Po drugie, one są niezwykle drogie. Taki komputer jest wyższy od człowieka, może być długi na 6, 8, 10 i więcej metrów. Są komputery, które zajmują ogromne hale komputerowe. Komputer wielkiej mocy obliczeniowej jest oczywiście zbudowany też w oparciu o mikroprocesory. Te mikroprocesory się bardzo rozwijają. Początkowo mikroprocesor był 4-bitowy, potem 8-bitowy, potem 16, 32, 64-bitowy. To znaczy, że jednocześnie są dodawane czy też mnożone liczby o 64 bitach. Natomiast komputer wielkiej mocy obliczeniowej składa się z wielu takich procesorów. 32, 64, 256, 512. Największe komputery świata mają kilkadziesiąt tysięcy procesorów. I teraz są dwa problemy. Jak je połączyć ze sobą? I tutaj jakby są takie dwie główne architektury pracy tych komputerów. To są komputery o wspólnej pamięci. My nazywamy komputerami SMP od tego, że jest symetryczna macierz pamięci. I są komputery, których procesory są połączone przez internet. Jest taka lokalna sieć komputerowa, która łączy te procesory i to są takie architektury współcześnie bardzo dynamicznie się rozwijające, architektury klastrowe. One mają tą wadę, że jest bardzo trudno niektóre zadania obliczeniowe podzielić. Bo jeżeli mamy taki komputer złożony z 1000 mikroprocesorów, z 1000 procesorów, każdy procesor ma kawałek pamięci operacyjnej i inne urządzenia wejścia, wyjścia. I teraz jak podzielić zadanie obliczeniowe pomiędzy te procesory? To oczywiście nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest proste. W przypadku niektórych zadań obliczeniowych nie da się tych komputerów SMP zastąpić tymi klastrowymi, ponieważ tylko one zapewniają, że ten algorytm może być efektywnie wykonywany. Ponieważ w trakcie obliczeń powstają wyniki cząstkowe, one wzajemnie, te procesory wymieniają się tymi wynikami. Stąd też ważna jest ta architektura.
Takie komputery pracują często non-stop. Jak wygląda ich chłodzenie i zasilanie?
Często użytkownicy komputerów, których czasami kusi to, ażeby wyposażyć swoje laboratorium w taki komputer wielkiej mocy obliczeniowej, nie zdają sobie z tego sprawy, jak ważna jest infrastruktura towarzysząca. Taki komputer wydziela ogromne ilości ciepła i to pomieszczenie, w którym on przebywa, ta serwerownia, a w zasadzie hala maszyn, bo tak ją nazywamy, tam bardzo wysoka temperatura powstaje i muszą być specjalizowane klimatyzatory technologiczne, specjalnie przeznaczone dla tego typu serwerowni, które chłodzą to pomieszczenie. Na zewnątrz są wymienniki ciepła i to pomieszczenie jest chłodzone. Równie ważną sprawą jest niezawodne zasilanie, ponieważ jeżeli jakieś zadanie obliczeniowe liczy się kilka dni, no to nie sposób sobie wyobrazić, że te wyniki mogą gdzieś się zagubić i od nowa to będzie liczone. Niektóre dane mogłyby zniknąć, może nie być możliwości odzyskania tych danych, a mogą być one unikatowe, dlatego bardzo ważne jest zasilanie takiego obiektu. Najczęściej robi się to w ten sposób, że taka hala jest zasilana z dwóch różnych transformatorów wysokiego napięcia. Poza tym, jak wszędzie, ale to i także czasami w przypadku pecetów mamy urządzenie do podtrzymania zasilania, ale to trwa krótko. Zazwyczaj takie ośrodki mają agregaty prądotwórcze, własną elektrownię i wtedy, kiedy jest zanik napięcia zasilania z transformatora wysokiego napięcia, wtedy włączają się te agregaty prądotwórcze i jakby płynnie cały ośrodek komputerów wielkiej mocy obliczeniowej może pracować.
Zapewne wiele osób zastanawia się, po co są takie obliczenia? Czy to jest zabawa, eksperymenty naukowców? Czy to coś bardzo poważnego, co może nam pomóc w przyszłości?
Rozwój współczesnej technologii polega na opracowywaniu nowych materiałów. I oczywiście można eksperymentować w laboratorium, przelewając z probówki do probówki, ale w zasadzie te czasy już się skończyły. Można tylko weryfikować badania naukowe. Większość badań, przytłaczającą większość, prowadzimy symulując pewne związki, oglądając, jak te łańcuchy się tworzą. Są tutaj oczywiście bardzo wyrafinowane narzędzia, żeby to oglądać. I jakby postęp współczesnej nauki absolutnie jest limitowany wsparciem, nowoczesnym sprzętem obliczeniowym. Jest wiele takich dziedzin, w których mamy bardzo duże ilości danych i przeszukiwanie tych danych daje nam efekt w postaci zobaczenia czegoś nowego, zobaczenia jakiejś cechy wspólnej. Tutaj można też mówić o zastosowaniach w medycynie, gdzie mamy wiele przypadków, możemy je ze sobą łączyć, możemy je porównywać. To oczywiście jest kwestia porównywania różnych zdjęć z tomografu, z rentgena, ale także możemy mówić o bardziej wyrafinowanej inteligencji komputerowej, polegającej na tym, że przykładowo trzustka, no każdy człowiek ma inaczej ten organ zbudowany, natomiast pewne stany chorobowe trzustki mają pewne cechy wspólne i można próbować analizować kształty tej trzustki, odstępstwa od standardowych kształtów i w ten sposób diagnozować chorego. W sposób po pierwsze bardzo szybki, po drugie niezwykle skuteczny. Ja pamiętam, realizowaliśmy taki projekt, kiedy dializowano chorych, wtedy jeszcze sztuczne nerki czy te urządzenia do dializy były bardzo drogie, było ich bardzo mało i każdy tam na 2 godziny był podłączany do tego urządzenia. Okazywało się, że nie każdy chory wymagał tego czasu. Jedni potrzebowali krócej, drudzy dłużej. I to oczywiście można to liczyć, można to symulować tak, ażeby rzeczywiście ten warsztat naukowca był dobrze wyposażony. Jest taki program w ramach Unii Europejskiej budowy europejskiej przestrzeni badawczej. Ta przestrzeń badawcza europejska jest rozpięta na sieci komputerowej i na komputerach wielkiej mocy obliczeniowej. Jest budowany taki wielki metakomputer europejski, który nazywamy GRIDem, który powoduje, że dowolny naukowiec, mając stosowny certyfikat, może włączyć się w obliczenia i przykładowo z Tarnowa, czy z Krakowa, czy z Warszawy obliczenia będą realizowane w Lizbonie, bo akurat tam jest wolna moc na tym komputerze, na tym metakomputerze, który jest włączony w ten grid europejski. Jest powołana taka organizacja europejska, inicjatywa gridowa. Ona jakby zarządza budową tego komputera, przydziałem tych zasobów. Jesteśmy tam jako Polska reprezentowani. Jakby jesteśmy tutaj pełnoprawnym obywatelem tych przedsięwzięć, współtwórcą, można powiedzieć, nasz przedstawiciel uczestniczy w tam 7-osobowym takim komitecie.
O wadze problemów, o których dzisiaj mówimy, świadczy lista Top 500. Co to za ranking?
To jest 500 największych komputerów świata i muszę powiedzieć, że Polska na tle innych państw Europy nie wygląda tutaj najgorzej. Zajmujemy miejsca podobne jak Rosja czy Hiszpania. To jest oczywiście bardzo lista dynamiczna. Ja muszę powiedzieć, że kiedy w Cyfronecie kupowaliśmy komputer, to już miejsce 131 na liście Top 500, prawda? Ale zanim został uruchomiony, wdrożony, była to już pozycja 360 któraś, prawda? Więc to jest bardzo dynamiczna lista. Ona pokazuje jakby też rozkład aktywności na polu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Bo tu bardziej po tej stronie widać, jak poszczególne państwa rozwijają te nowoczesne technologie. Bo internet on w zasadzie wszędzie się rozwija i tutaj tych zapóźnień może nie ma tak wielkich. Natomiast społeczeństwo informacyjne to nie tylko sieć komputerowa, ale to także komputery wielkiej mocy obliczeniowej, a przede wszystkim użytkownicy tych komputerów. Muszę powiedzieć, że to jest też wielkie wyzwanie. Mówiliśmy tu o wielkich wyzwaniach przed komputerami, ale także i przed naukowcami, którzy też muszą przyzwyczajać się do tych nowoczesnych narzędzi, poznawać nowoczesne narzędzia, bo tylko w ten sposób mogą z nich korzystać.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję.
Za tydzień w naszym programie o akceleracji obliczeń. Do usłyszenia.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.